15. Witam Państwa bardzo serdecznie na Komisji Finansów Publicznych w dniu 18 grudnia 2018 roku. Witam Panów Prezydentów Macieja Gramatyka oraz Miłosza Steca. Witam również Naczelników Wydziałów, Panią Skarbnik, Radnych oraz gości. Przechodzimy do porządku obrad, który jest znany, bo wszyscy Państwo otrzymaliście go przed komisją. Przechodzimy do punktu trzeciego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2019. Także poproszę Panią Naczelnik o kilka słów.
Dzień dobry Szanowni Państwo. Zgodnie z artykułem 11a ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy określa w drodze uchwały corocznie do 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Taki program został załączony do niniejszej uchwały. Program ten jest kontynuacją działań, które gmina podejmuje w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy. Główne zadania, które realizujemy w ramach tego programu, to jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i to zadanie realizuje tutaj Miejskie Schronisko dla Zwierząt. Odpowiada ono również za zadania związane z wyłapywaniem zwierząt na terenie miasta, jak i również za zadania związane z pozyskiwaniem nowych właścicieli dla podopiecznych schroniska. Zadania, które obejmuje również program, są to zadania związane również z zapewnieniem opieki nad kotami wolnożyjącymi. Te zadania wykonuje Urząd Miasta Tychy, Wydział Komunalny Ochrony Środowiska. Zadania te realizujemy w drodze powierzenia opieki nad kotami wolnożyjącymi. Tutaj w ramach konkursów organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, realizują te zadania. Realizujemy je co roku i sukcesywnie z roku na rok zakres tych zadań w ramach tego działania jest coraz większy. I w tym roku również planujemy kontynuację tych działań. Jeżeli chodzi o środki finansowe, które planujemy przeznaczyć na realizację tego programu, to są one określone w paragrafie 13 programu do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie miasta na ten cel. Także bardzo proszę Państwa o pozytywną opinię.
Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Zgłoszenie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Pan Prezydent.
Szanowni Państwo, ja zacznę, za chwilę oddam głos Pani Naczelnik Wydziału Komunalnego kierownikowi Referatu Gospodarki Odpadami. Przypomnę tylko, już mówiłem wczoraj na komisji, do obowiązku Rady Gminy należy uchwalenie regulaminu czystości i utrzymania porządku w gminie, uchwalenie wzoru deklaracji oraz określenie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Przypomnę też Państwu, że stawka maksymalna może wynosić 2% przeciętnego dochodu rozporządzalnego opublikowanego przez GUS, co przeliczając na dzisiaj to jest 31,96 zł. To jest ta wartość maksymalna, natomiast chyba niewiele gmin jest w Polsce, które się do tej wartości maksymalnej zbliżyły. Przedstawiamy Państwu projekt uchwały z uwagi na to, że jesteśmy w tym momencie na etapie rozstrzygania przetargu, czyli jesteśmy przed podpisaniem umowy i oferta, która została złożona, ona opiewa na kwotę 26,5 miliona złotych w roku 2019 i 27,5, tak w przybliżeniu, 27,5 miliona złotych w roku 2020. Natomiast jeżeli chodzi o dochody gminy związane z poborem opłaty za zagospodarowanie odpadów, to one w 2018 roku szacowane są na 22 miliony 300 tysięcy złotych, zatem widać, że system nam się nie bilansuje. Ustawa oczywiście nakłada na nas obowiązek, aby te dochody bilansowały się z wydatkami. W myśl takich ogólnych europejskich przepisów, że zanieczyszczający płaci, no, na wytwarzających odpady spada obowiązek pokrywania kosztów ich wywozu i zagospodarowania. Żeby też Państwu wskazać, że ta sytuacja, z którą mamy miejsce, jest nieodosobniona, ja przygotowałem sobie kilka danych związanych z przetargami, które były rozstrzygane w innych miastach. I tak na przykład, proszę Państwa, w przypadku Rudy Śląskiej w 2018 roku wartość umowy to jest 30 750 000 zł, ale na 2019 rok planowane wydatki to już 39 milionów złotych. W przypadku ŻOR ta wartość wzrosła z 7 milionów na 8 milionów 700. W przypadku Zabrza, to jest akurat umowa, która już obowiązuje. W 2017 roku to było 21 milionów 800, natomiast od 2018, w 2019 Zabrze będzie płaciło 27 milionów za odbiór i zagospodarowanie. Mierzyłem tutaj kwota mniejsza, bo to jest 4700, w kolejnych latach 5200. Lędziny 3200, następne lata 3 miliony 600, ale w Katowicach z 46 na 48 milionów, Bielsko-Biała z 36 milionów na 41 milionów, no i Gliwice z 21 na 27, także ta nasza sytuacja jest nieodosobniona. Jeżeli byście Państwo prześledzili też, jak wyglądała kwestia podnoszenia stawek za odbiór zagospodarowania odpadów, no to w zasadzie większość gmin, które zawierają nowe umowy, te stawki podnoszą. Ja przeglądając internet nie znalazłem ani jednej gminy, która obniżałaby stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Być może w jakichś małych gminach to się zdarza, na pewno nie w miastach. To może tyle tytułem wstępu i teraz oddaję głos panie przewodniczący.
Bardzo proszę, panie Naczelnik.
W takim razie, Szanowni Państwo, przedkładamy Państwu projekt uchwały w sprawie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Stawki te wcześniej zostały uchwalone uchwałą z 26 lutego 2015 roku. Projekt, który przedkładamy, proponuje zmianę stawki dla nieruchomości zamieszkałych. Wzrost stawki z opłaty 12 zł od osoby za miesiąc do 15 zł za osobę na miesiąc w przypadku, gdy odpady są odbierane i zbierane w sposób selektywny oraz wzrost stawki z 20 zł za osobę na miesiąc do 30 zł za osobę na miesiąc w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. Podwyższona stawka dotyczyć będzie czterech osób w gospodarstwie domowym włącznie, czyli piąta i kolejne dalej będzie obowiązywała stawka złotówkę za osobę na miesiąc. Kolejna zmiana dla nieruchomości niezamieszkałych. Proponujemy wzrost stawki opłaty za pojemnik, gdy odpady są odbierane i zbierane w sposób selektywny o 33% w stosunku do obecnych stawek oraz wzrost stawki za pojemnik, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny o 100% w stosunku do obecnie obowiązującej stawki. W związku z powyższym nowe brzmienia będą otrzymywały zapisy w paragrafach 2 ustęp 1 i 3 oraz zapis w paragrafie 3 ustawy z 2015 roku. Tak jak już Pan Prezydent wspominał, ten wzrost stawek opłaty jest uwarunkowany wzrastającymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów oraz przy stale wzrastającym strumieniu odpadów komunalnych, ponieważ zauważamy, że praktycznie od początku obowiązywania systemu w gminie sukcesywnie, systematycznie strumień odpadów w gminie wzrasta i ten trend jest wyraźnie widoczny. Tak jak już tutaj była mowa o tym, zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system ma się samobilansować. W związku z czym opłaty, czy też wpływy z tytułu opłaty, mają pokrywać wydatki z tego tytułu. A zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana finansować koszty związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, stworzeniem i prowadzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjnej systemu. Na te wszystkie składowe systemu mają mieć pokrycie w opłacie, którą ściągamy. W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie niniejszej uchwały, a zaproponowane stawki, które przedkładamy Państwu, dokonaliśmy analizy stawki opłat, jeżeli chodzi o pojemniki dla zabudowy niezamieszkałej. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że stawki tych opłat nie były regulowane praktycznie od początku, kiedy system zaczął funkcjonować, czyli od roku 2013. Stąd też dokonaliśmy weryfikacji kosztów tutaj odbioru i zagospodarowania, jakie ponosimy z tytułu odbioru tych odpadów z nieruchomości niezamieszkałych i urealniamy te stawki do aktualnych kosztów, jakie w tym zakresie ponosimy. Dodatkowo jeszcze to zróżnicowanie pomiędzy stawką opłaty za pojemniki segregowane, a niesegregowane, pojemniki są zbierane za odpad segregowany i niesegregowany. Ta niższa stawka za te pojemniki, gdzie odpad jest segregowany, ma skłonić przedsiębiorców, bo to w zabudowie tej niezamieszkałej głównie są firmy i przedsiębiorstwa, do tego, aby tą selekcję prowadzić, ponieważ na dzień dzisiejszy jedynie 6% z tej grupy wytwórców odpadów taką selekcję prowadzi. Na dzień dzisiejszy praktycznie większość to jest odbiór odpadów zmieszanych. Natomiast jeżeli chodzi o uzasadnienie dla wzrostu stawki dla nieruchomości zamieszkałych, to tak jak tutaj już wspominałam, stale wzrasta ilość strumienia odpadów komunalnych, które zbieramy z zabudowie zamieszkałej. Systematycznie wzrasta też ilość odpadów, które odbieramy z punktów selektywnego zbierania odpadów. Praktycznie jak porównujemy rok do roku, te same miesiące, w tym roku odnotowujemy zwyżki. No i niebagatelna rzecz to jest kwestia związana ze wzrostem kosztów tutaj zagospodarowania odpadów, a na ten wzrost przedkłada się również wzrastająca opłata marszałkowska tak zwana, czyli jest to opłata za korzystanie ze środowiska za jedną tonę odpadu niesegregowanego, który zostaje zeskładowany na składowisku. Także to są główne tutaj czynniki, które wpływają na koszty i to, o czym tutaj była mowa na samym początku, czyli konieczność zbilansowania systemu i zrównoważenia go zgodnie z zapisami ustawy.
Dziękuję. Jeszcze głos oddaję prezydentowi Miłoszewicz.
Szanowni Państwo, jeszcze uzupełniając, chciałem tylko Państwu przypomnieć, że stawka, tak zwana opłata marszałkowska, czyli opłata za korzystanie ze środowiska określona w drodze rozporządzenia przez ministra środowiska w 2013 roku wynosiła 115 zł, w 2018 140 zł, a w kolejnych latach będzie wynosiła odpowiednio 170 i 270 zł za tonę odpadów. My w Tychach w tej chwili osiągamy odzysk na poziomie 30%, 28%, czyli wynika stąd wprost, że większość odpadów jednak jest zbierana w sposób nieselektywny. Stąd niestety, aby móc podpisać umowę, niezbędne jest uzupełnienie tej kwoty. Tak jak Państwu wspomniałem, te dochody są w tym momencie niewystarczające. Ważną zasadą jest to, że system nie może zarabiać, ale nie można również do tego systemu dopłacać. Natomiast jeżeli by się w przyszłości okazało, że poprzez wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie, to znaczy będziemy podejmować działania edukacyjne, organizacyjne również ze spółdzielniami. W piątek mieliśmy spotkanie ze spółdzielniami mieszkaniowymi po to, aby zwiększyć procent tych odpadów odbieranych w sposób selektywny. I gdyby się oczywiście okazało tak, że w przyszłości te wzrosty, czy poziom selekcji będzie na tyle duży, że pozwoli to nam wygenerować oszczędności. Jeszcze dodam Państwu, że w tym roku po raz pierwszy płacimy dwie ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów, znaczy odrębnie za odpady nieselektywne i odrębnie za odpady selektywne. Do tej pory było tak, że była jedna stawka, niezależnie od tego, czy one są zbierane selektywnie, czy nieselektywnie, to firmie, która od nas te odpady odbierała, płaciliśmy w zasadzie jedną stawkę, więc tutaj też pojawia się taka dodatkowa motywacja dla nas do tego, aby poziom odzysku zwiększać. No i tak jak mówię, jeżeli by się w przyszłości okazało, że te działania, które podejmujemy, będą skuteczne, poziom odzysku wzrośnie, mieszkańcy zaangażują się bardziej w surowców wtórnych z odpadów, być może nie można tego wykluczyć, w przyszłości będzie można te stawki skorygować w drugą stronę.
Dziękuję, otwieram dyskusję w tym punkcie. Pan radny Grzegorz Kołodziejczyk.
Ja chciałem zapytać, jaka jest kwota na edukację, znaczy na reklamę, na edukację, tą szeroko pojętą w projekcie?
Było 0,5%, natomiast ponieważ jest to, te zadania są wpisane w ramach przetargu i mamy je już wliczone, że tak powiem, w umowę, nie wiem, czy jesteśmy w stanie odnieść tutaj to.
Znaczy, może inaczej, przepraszam, gdybyście Państwo powiedzieli, jakie zadania myśmy wyspecyfikowali, jakie zadania wykonawca musi podejmować w celu prowadzenia tej działalności ekologicznej, edukacyjnej.
Szanowni Państwo, zarówno w poprzedniej, jak i w umowie, która ma być podpisana, są różnego rodzaju materiały, z którymi promujemy segregację. Teraz było takie słynne akcja drzewko za makulaturę i tak dalej. To też mieszkańcy przychodzą, jak pan prezydent mówił, wówczas ich weryfikujemy, czy mają opłacone przy okazji wszystkie opłaty. W ramach tego państwo otrzymywaliście w tym roku ulotki, które były wydane w celu propagacji nowej frakcji, która była zbierana, czyli odpadów kuchennych i innego rodzaju materiały, które, z którymi udajemy się czy to do szkół, czy przedszkoli w ramach promocji systemu. Jeżeli chodzi o takie spostrzeżenie, to powiem Państwu tak, że jeżeli chodzi o promocję, ona jest ważna i ona będzie kontynuowana. Natomiast ja nie spotkałem przy tych akcjach promocyjnych, nie mówię o dzieciach, przy tych akcjach promocyjnych osób, które nie wiedziałyby o segregacji. Natomiast należy przypominać, bo wiemy, że jeszcze w tej kwestii mamy wiele do zrobienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Grzegorz Kołodziejczyk.
Selektywna zbiórka odpadów jest w mieście 6 lat. Więc ja chciałem zapytać, czy macie Państwo 11?
No, 2001 funkcjonuje w tej akcji.
No tak, ale
ja
mówię o tym momencie, kiedy przeznaczamy na to jakieś środki z tej zakupowanej. Czy są jakieś takie dane na ten temat, czy mamy, czy w jakich kierunkach powinniśmy iść z tą edukacją? Bo wszyscy wiemy, że najważniejsza jest edukacja, jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę odpadów. Bo tu są różne głosy właśnie z tych głównie z budownictwa wielko, generalnie z blokowisk, że jest po prostu tam tragicznie, że tam to się nie odbywa, że tam się nie selekcjonuje odpadów. Znaczy, albo się selekcjonuje, ale nie jest to taka selekcja, której byśmy sobie powiedzmy, której byśmy oczekiwali. Może trzeba się zastanowić nad jakimś programem, być może coś nie zadziałało. Być może szkoły się powinny się to bardziej włączyć, bo po prostu my wypełniamy w śmieciach. Koszty są ogromne, no ta podwyżka teraz będzie bardzo dotkliwa. No i myślę, że chyba troszeczkę, no ja bym się chciał zapoznać z tym, co Państwo zrobiliście. Już nie mówię tak, jak mówi Pan Sobociński od 2002, ale niech będzie to od tych 5 lat ostatnich. Niech będzie to od tych 5 lat ostatnich, ile wydano na tą promocję, jakie robiono działania, jak jest efekt tego. Czy jest jakaś ewaluacja zrobiona? Czy nie wiem, no po prostu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, ponieważ swego czasu często udawałem się w okolice niemieckojęzyczne i tam sami Państwo doskonale wiecie, że tam sąsiad sąsiada pilnuje. A ja już nie mówię o tym, o czym tu powiedział kolega, ale gdzieś interesowałem się tym, jak to jest rozwiązane w szkołach. Proszę Państwa, tam od przedszkola jest to najważniejszy temat. Jeden z najważniejszych tematów, jaki w ogóle się porusza z dziećmi. Czyli gdzieś tutaj na pewno tego u nas brakuje, bo nie wierzę w to. Ja pamiętam taką akcję, którą tutaj organizował jeden z prezesów. Chodziło o selektywną, o zbiórkę baterii. To zaczęło się od baterii. I pamiętam, że moje dzieci wtedy chodziły do przedszkola i po prostu bardzo były zaangażowane, interesowały się tym. I też nie wierzę, że to samo. Do tego samego byśmy nie mogli zmierzać, jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę odpadów. Być może trzeba to. Do czego jeszcze nawiązuję? Nawiązuję też do tego, że w szkołach bardzo często organizowane są super akcje. Przykładowo przyjeżdża Straż Miejska, jest policja, jest Straż Pożarna i to są bardzo fajne rzeczy. Wiele osób tutaj mówi różnie o Straży Miejskiej, bo to są różne opinie. Ja mogę wyrazić swoją, że jeżeli chodzi o prewencję i o Straż Miejską, w tych aktach ona działa sporo. A brakuje mi tego, jeżeli chodzi o selektywną tą zbiórkę odpadów. Powinniśmy chyba, no bo to nie wiąże się z bezpieczeństwem bezpośrednim i tak dalej, teoretycznie, praktycznie tak. Więc powinniśmy może troszkę jako radni podjąć jakąś uchwałę albo zastanowić się nad tym, jak to rozpropagować, żeby nie tylko uczulać młodzież w tej chwili na sprawy bezpieczeństwa, na różne inne tematy, które są też niewątpliwie ważne, ale tak idźmy w tym kierunku, jak idą niektóre państwa, nasi sąsiedzi. Tam jest to prowadzone w sposób wzorowy. Ja na przykład nigdy nie słyszałem, żeby to propagowano, a też jest to ważne przy plastikach, żeby zgniatać plastiki. Są specjalne urządzenia do tego. No są różne takie różne formy, które można by było wyeksponować. Tego jakby mi zabrakło. Być może coś takiego się odbywa. Ja o tym nie wiem, ale to wiedziałbym od innych nauczycieli, że jest to bardzo wyeksponowane i to się po prostu dzieje. A myślę, że to się nie odbywa i chyba powinniśmy o to jako miasto zadbać. Ja uważam, że to jest moje też zdanie, że podwyżka jest bardzo dotkliwa, bardzo duża, bo to jest bardzo mocna podwyżka. To już nie jest złotówka, tak było ostatnio czy dwa, tylko to są już konkretne, wymierne środki. No i można też oczywiście w różny sposób działać, ale też jeszcze jest ta prewencja. Też wczoraj na komisji była krótka mowa o tym, że będzie to, bo jeden z panów mówił o tym, że będzie miasto sprawdzało, że będą sprawdzane te odpady, jak one wyglądają. Czy są one selektywnie zbierane, czy nie? Wiadomo, w budownictwie wielorodzinnym jest to duży problem, ponieważ jak to mówię, no wystarczy, że dwóch czy trzech 20-30% mieszkańców, 10% nie będzie się stosowało, no i wszyscy będą obciążeni karą. Ale ja myślę, że gdzieś tutaj powinniście Państwo wyjść z jakąś informacją grubszą, głębszą i szczególnie rozpocząć od przedszkoli. Od przedszkoli i szkół, szczególnie szkoły podstawowe, powinny tutaj być bombardowane informacjami na ten temat, jakie są przyczyny i skutki wrzucania baterii do gleby i tak dalej, i tak dalej. Tego po prostu mi brakuje. A wiem, że to jest 0,5% od tej kolejnej podwyżki, tak? Można by to było, panie prezydencie, tutaj nam przedstawić, ile to dokładnie jest. Ja bym bardzo prosił o takie informacje na sesję, żebyśmy dokładnie wiedzieli, ile przeznaczono, co zrobiono, czy jest ewaluacja w tym zakresie, jaki to jest to 0,5%, ile to dokładnie jest i co zamierzacie Państwo w tym kierunku zrobić. Bo ja bym nie chciał uzyskać takiej informacji, jaką uzyskiwałem od prezesa Gielciaka, że papierowa faktura jest tak samo droga jak elektroniczna, bo na to tutaj wychodzi. To jest po prostu śmiechu warte i dalej wracamy do tego samego. Jak uczyć w ogóle ekologii dzieci, jeżeli tutaj się mówi, że faktura papierowa ma kosztować prawie 5 zł, znaczy elektryczna 5 zł, a papierowa 6 czy 7. No jest to tutaj jakiś... Nie jesteśmy konsekwentni w pewnych rzeczach. Ja nie wierzę po prostu w to, to już większe koszty ponoszą ci, że tak powiem, którzy zakładają te wodomierze. Przecież to jest woda powrotna, której się nie liczy. I z jakiej racji dalej płacimy za fakturę papierową prawie 5 zł? Proszę Państwa, my się naprawdę zastanówmy nad tym, co my robimy, bo to jest po prostu chore miasto powoli. Jeżeli my dalej będziemy płacić za tą fakturę takie pieniądze. Jeżeli ja mam telefon jakąkolwiek i jest faktura elektroniczna, to jest ona darmowa. Jest to logiczne. A my tutaj po prostu, ja rozumiem, że można to znieść, ale to są opłaty bardzo wysokie. I też po prostu idźmy w jakąś taką szerszą ekologię w tym mieście, bo naprawdę jest to 120-tysięczne miasto i jakby w tym kierunku niewiele się dzieje. Nie wiem, może inni radni mają na ten temat inne zdanie, to niech się wypowiedzą. Może trzeba się spotkać, może trzeba o tym porozmawiać. Ale na pewno nie dzieje się dobrze, bo w śmieciach utoniemy. Widzicie Państwo, co się dzieje ogólnie, jeżeli chodzi o stawki. No jest po prostu tragedia. I ludzie sobie z tego w ogóle nie zdają sprawy. I wchodzi następne pokolenie, które znowu wydaje się, jest niewyedukowane. Bo to są osoby, które mają teraz po 20, po 20 parę lat i one, te osoby nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów. A to jest nasza wina. To jest wina naszej edukacji, bo my za to odpowiadamy. Dziękuję bardzo.
Pan prezydent.
Ja, po pierwsze, tak, argument to nie musi mieć jakiś demagogiczny, bo to jest tak, że liczba strumień odpadów wzrasta związane jest to z rozwojem gospodarczym i tak dalej, nie chcę to wnikać. O ewentualnym utonięciu można by mówić, gdyby system nie działał, gdyby były problemy z wykonawcami i tak dalej. Natomiast z takimi problemami się nie zmagamy. Jeżeli chodzi o edukację ekologiczną, to ona jest prowadzona w najwcześniejszych i jest prowadzona w przedszkolach. Ja sam nierzadko jestem zapraszany do przedszkoli po to, żeby wręczać nagrody, bo odbywają się różnego rodzaju konkursy. Angażują się w to organizacje pozarządowe, nawet całkiem niedawno tyskie szkoły czy tyskie klasy brały udział w konkursie. Jeżeli Państwo mieliście okazję chyba 2 tygodnie temu być w okolicach pasażu City Point, tam nawet jedna z nauczycielek bardzo się angażowała w to, żeby jej klasa właśnie w takim konkursie ekologicznym wygrała, rozdawała informacje o tym, żeby głosować na ich projekt na Facebooku. Także coś takiego się dzieje. Oczywiście tak, w części zależy to od nas, ponieważ my się w to angażujemy. W dużej mierze zależy to również od nauczycieli, którzy od najmłodszych lat pracują z młodzieżą. Teraz trochę to porządkując, powiem tak, jeżeli chodzi o te efekty tej działalności, to powiem Panu, od 2014 roku, kiedy to poziom segregowanych odpadów to było 16%, w kolejnych latach to było około 22%, mówię 15-16, w 2017 roku osiągnęliśmy poziom 28%, czyli progres jest. To jest też tak. Dla porównania powiem tak, w roku 2000 wymagany poziom recyklingu w latach 2015-16 wynosił 16-18%, czyli byliśmy zdecydowanie powyżej tej wartości. W 2017 roku wymóg to było 20%, my osiągnęliśmy 28%. Nie mamy oczywiście danych za rok bieżący, natomiast powiem Państwu tak, że od roku 2018 w sposób, powiedziałbym, no, taki dość drastyczny te wymogi wzrosły, ponieważ w 2018 roku to jest 30%, w 2019 to jest 40% i w roku 2020 to będzie 50%. Natomiast to nie jest tak, że nic nie robimy, bo jak Państwo widzicie, na podstawie tych danych systematycznie jesteśmy powyżej tych wartości i te działania oczywiście one muszą zostać zintensyfikowane i one będą zintensyfikowane. Ja myślę, że jeżeli będziemy mieli sprawozdanie za rok 2018, no to też gdzieś tam będziemy mogli się jakoś bardziej do tego odnieść, bo faktycznie przez ten rok tak naprawdę ten wymóg wzrósł o 10 punktów procentowych. To jest bardzo istotne. To, co Pan w tej chwili powiedział, to jest Pani Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty, ja tak zastanawiam się, na przykład w szkołach w tej chwili jest selektywne zbiórki odpadów na korytarzach, czy
jest?
Jest. O, i to, to chciałem się wymienić, ponieważ w momencie, kiedy ja wróciłem do szkoły, to był jeden pojemnik, do którego się
odnosiłem. Dlatego większość, nie powiem na 100%, czy w każdej jednej, ale w zdecydowanej większości.
To ja myślę, że to też jest ewentualnie kwestia
do sprawdzenia,
czy faktycznie tak jest. Natomiast nie można powiedzieć, że ta edukacja nie jest prowadzona. Oczywiście łatwiej jest dotrzeć do młodzieży i myślę, że gdybyśmy sobie wzięli w tej chwili na rozmowę, zresztą Pan ma taką możliwość, gdyby Pan ze swoimi uczniami porozmawiał, to jestem przekonany, że każdy z nich wie, jak się segreguje odpady. Pytanie, czy ten przykład to jest tylko szkoła, czy to jest również dom, bo rodzice zgadza się, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej przykłada się mniejszą wagę do segregacji odpadów. Natomiast no powiem Państwu tak, ja myślę, że tutaj prochu nie odkryjemy. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje tak naprawdę jedno narzędzie do tego, aby wymóc większy poziom segregacji. To jest wyższa opłata i tak jest wszędzie. Znaczy nawet w Niemczech, gdzie oczywiście na pewnym etapie odbywa się edukacja, czyli są to działania miękkie, jest marchewka. Natomiast w sytuacji, kiedy w gospodarstwach domowych, to te odpady na przykład, jeżeli są zbierane w sposób nieselektywny, to już nie są odbierane. Ja myślę, że każdy z nas gdzieś tam kiedyś był na zachodzie i wie, jak to wygląda, nie tylko w Niemczech, we Włoszech, jeżeli w worku z butelkami plastikowymi pojawi się kartonowe opakowanie, to jest po prostu nieodbierane. Być może tam nie ma zróżnicowania stawek. U nas ustawodawca przewidział zróżnicowanie stawek. Rozmawialiśmy ze spółdzielniami, bo to też nie jest tak, że my chcemy zacząć od kar. Pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, to jest dyskusja na temat tego, czy ta proporcja pojemników na odpady segregowane, niesegregowane jest właściwa. Spółdzielnie mają się na ten temat wypowiedzieć i to będą pierwsze działania, które zostaną podjęte. Bo trudno oczekiwać segregowania odpadów, jeżeli są, a wiemy, że są takie miejsca w Tychach, gdzie po prostu jest niewystarczająca liczba pojemników na odpady segregowane. One są przepełnione, a pojemniki na odpady zmieszane są wypełnione do połowy. Czyli to już w zasadzie pierwszy wniosek, czyli zmiana ilościowego stosunku tych pojemników. To jest pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić. Ostatecznie, tak jak mówię, ustawa daje nam to narzędzie w postaci wprowadzenia wyższej stawki opłaty i będziemy z tego korzystać. Spółdzielnie są tego świadome. To jest tak, że ci z Państwa, którzy mieszkają w gospodarstwach domowych, no to Wy jesteście jakby administratorem swojego domu i Wy decydujecie o tym, tak naprawdę, czy segregujecie, czy nie segregujecie. Pilnujecie, żeby w odpowiednim momencie były wystawione odpowiednie pojemniki. W przypadku spółdzielni, no taką rolę bierze na siebie administrator. Spółdzielnia, MZBM, bo to czasami to są budynki deweloperskie, ale każdy z nich ma jakiegoś administratora, który tak naprawdę za te kwestie odpowiada. I tak mówię, pierwszy problem został podjęty, w piątek spotkaliśmy się z zarządcami tych nieruchomości. Przy czym to nie jest pierwsze spotkanie, żeby była jasność, to też nie jest pierwsze spotkanie w tym temacie, ale można powiedzieć, że no doszliśmy do takiego momentu, kiedy te
przepraszam.
Wymogi są już na tyle wysokie, że tutaj w zasadzie no nie ma pola manewru, po prostu musimy te wyższe wskaźniki osiągnąć.
Pan radny rozpoczyna.
Szanowni Państwo, pozwólcie na dwa zdania. To trochę dyskusja także wczoraj toczyła się na Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury. Ja bym podzielił tę naszą dyskusję na dwie części. Są czynniki, na które wpływu nie mamy i tutaj zgodzimy się, że są pewne elementy typu opłata środowiskowa, typu no na przykład to, co dzieje się w kontekście globalnego ocieplenia i wymogów unijnych i tutaj jasne, no musimy się do tego dostosować. No ale ten drugi element, czyli czynniki wewnętrzne, na które w pewnym sensie mamy wpływ, moim zdaniem należałoby podzielić na trzy grupy. Po pierwsze, o czym wspomniał radny Kołodziejczyk, uświadamianie, edukacja i to na pewno tak. Po drugie, organizacja i temu też moim zdaniem należałoby poświęcić trochę czasu, ponieważ jestem przekonany, że duża część mieszkańców naszego miasta po prostu nie złożyła deklaracji dotyczącej segregowania, czy też no, nie jest w systemie, mówiąc tak najprościej. Co oznacza, że ci, którzy są w systemie, muszą płacić więcej, ponieważ część osób w systemie nie jest. I tutaj jakiś sposób sprawdzenia, jak to się ładnie mówi, korporacyjnie zmeczowania tych, którzy są zameldowani, a tych, którzy nie są w systemie, może byłby możliwy. No i trzeci, ostatni element, no to jest dopiero coś, co jest najbardziej dla wszystkich z nas uciążliwe i bolesne, czyli kontrola i wyższe wówczas opłaty. Na tą chwilę, przynajmniej z moich obserwacji, wynikało, że w momencie, gdy pojawiał się odbiorca śmieci w miejscu, gdzie te śmieci były, no mówiąc krótko, zmieszane, no to je zabierał i pewnie ta gmina, przepraszam, to osiedle, ta spółdzielnia nie była obciążana wyższymi kosztami, a być, rozumiem, teraz będzie, więc jakbyśmy połączyli, wydaje mi się, te trzy elementy, czyli edukację, lepszą organizację i kontrolę, no to być może ta podwyżka, z którą zgadzam się, ona jest dolegliwa i nie ukrywam, też wielu z nas tutaj ma twardy orzech do zgryzienia, jest dosyć, może wtedy byłaby możliwa jej albo mniejsza wartość, albo w przyszłości być może zakończenie takich częstych podwyżek. Dziękuję.
Pan radny Grzegorz Kołodziejczyk.
Z tego informacji, która była wczoraj, to tam śmieci, które są sobie wydawane, tam było za 400 zł, za 400 parę złotych, 450, a niesegregowane i zmieszane to jest 650, czyli to jest różnica 50% w stosunku do segregowanych, tak? Tak to rozumiem?
2019 380 za segregowane i 580 niespełna za niesegregowane.
No to jest
połowa tego.
Różnica
195%. Znaczy do tej pory, tak jak Państwu powiedziałem, płaciliśmy jedną stawkę, spełnialiśmy wymogi dotyczące odzysku. Natomiast te wymogi drastycznie wzrastają. To jest też tak, że jeżeli my tych wymogów nie osiągniemy, to musicie Państwo wiedzieć, że minister środowiska może nałożyć na nas karę. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje taką możliwość. Wynika to stąd, że my jako kraj członkowski Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się do osiągania tych wskaźników. I jestem przekonany, że gdyby te wskaźniki nie były w przyszłości osiągane, no to na pewno minister będzie z tego korzystał, ponieważ my jako Polska w ogóle możemy być pociągnięci do odpowiedzialności, a taką sankcją akurat w tym wypadku byłby zwrot dotacji związanych z działalnością związaną z zagospodarowaniem odpadów. Czyli wszystkie instalacje, które w Polsce powstały, czyli wszystkie dotacje na budowę instalacji związanych z zagospodarowaniem odpadów, one w takiej sytuacji, w przypadku nieprzestrzegania tych wskaźników, byłyby zagrożone.
Pani
Naczelnik jeszcze dodać. Ja się odnieść do tej ilości osób przedstawionych, tej organizacji, stała się działana na wczorajszym spotkaniu. Jeżeli chodzi o osoby, które mamy w systemie, to jest 113 448 osób. Mówię tutaj o przy liczbie mieszkańców, którą bierzemy według ewidencji ludności 120 tysięcy. Daje nam to 93,85%. Także taki udział tutaj osób, które mamy zadeklarowane. Działania, tak jak żeśmy wspominali na ostatniej komisji, są cały czas podejmowane. Weryfikujemy tutaj, tak jak powiedzieliśmy, przy składaniu deklaracji weryfikujemy również te składane deklaracje. Nawiązujemy współpracę zarówno z Wydziałem Spraw Obywatelskich, gdzie pozyskujemy informacje w zakresie liczby osób narodzonych, gdzie też tutaj weryfikujemy w tym zakresie złożone deklaracje. Współpracujemy ze Strażą Miejską podczas kontroli rutynowych. Widzimy, że gdzieś jakieś nowe obiekty się pojawiają, to też tutaj działania są podejmowane kontrolne, jak również występujemy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o dane dotyczące nowych obiektów oddanych do użytkowania. Także cały czas, jak gdyby praca wydziału w tym zakresie jest prowadzona.
Panie radny.
Szanowni Państwo, że biorąc pod uwagę procent osób, które mamy w systemie w stosunku do osób zamieszkujących stale rośnie i tak jak mówiliśmy, te działania będą nadal kontynuowane. Te 94% około jest mniej więcej tak jak w innych gminach się to kształtuje. Także zaczynaliśmy w roku 2013 z poziomu 92%. Mówię, systematycznie następuje wzrost. Nie było roku, żebyśmy odnotowali jakiś spadek w stosunku do ilości osób zamieszkałych, zameldowanych, przepraszam. Przy czym meldunek nie jest wyznacznikiem. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze pani radna Anita Skawczek.
Nic nie działa tak dobrze jak cyfra. Myślę, że najprostszą drogą taką edukacyjną dla mieszkańców jest uświadomienie, że można płacić 15 zł, jeżeli będzie zbiórka selektywna, a można płacić 30 zł. No słuchajcie, tu nie chodzi o drzewka, tu nie chodzi o ulotki. Uważam, że takie ulotki to jest po prostu wyrzucony pieniądz. Możemy sobie darować, bo nie czytają. Jeżeli na tej ulotce będzie pisać płacisz 30, a możesz zapłacić 15, to ten Kowalski przeczyta, jeżeli tam będzie taka treść. A jeżeli tam będzie selektywna zbiórka, obrazek, nie, wyrzuci to do kosza, bo wraca zmęczony, pokazy, nie przeczyta. Ale jeżeli płacisz 30, możesz 15, to on się zainteresuje. I wtedy sobie może zdać sprawę, że to jest jakaś droga. Bo dzieciaki w szkole faktycznie, bynajmniej w szkole, gdzie chodzą moje dzieci, od kilku lat zbierają, znają. Dzieci są lepiej wyedukowane niż rodzice, bo mojemu synowi nie zdarzy się wrzucić plastik do papieru. Aczkolwiek tak jak mówię, my od lat mamy, ale pod lasem tony śmieci, wywożone, wyrzucane, namiętnie, cały czas od lat. Ktoś to wyrzuca, tak? Ktoś wychodzi. Ja myślę, że w tym kierunku trzeba iść. Trzeba uzmysłowić ludziom, że można płacić 15, a nie 30. Bardzo prosta reklama. Taka reklama, myślę, że do mieszkańców dotrze. Też uważam, tak szczerze powiedziawszy, no, że jeżeli jest 50% różnicy, to 15 i 50% to jest tak 22,50, a nie 30, nie? No tak podwyższamy tutaj, te proporcje są mocno podniesione do góry. No, aczkolwiek, no ja rozumiem, no może jak to będzie 30, to mieszkańcy przyłożą się i zrobią wszystko, żeby te stawki były obniżone, pod warunkiem, że tak będzie.
Pan prezydent Miłoszczyk.
Szanowni Państwo, to jeszcze tak, powiem tylko tyle, że w tej chwili jest w przygotowaniu nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która zakłada, że ta stawka wyższa będzie czterokrotnością tej stawki niższej. I to będzie obligo. To jest jakby jedna kwestia. Teraz tak, też wczoraj o tym mówiłem, ale to Państwu dzisiaj powtórzę. Kwestia tej różnicy między osobami, które są w innej rezydencji, a mają złożone deklaracje. Są trzy metody ustalenia wysokości stawki zagospodarowania odpadami. Pierwsza metoda to jest ta, o której mówimy, czyli liczba osób według złożonej deklaracji. Druga metoda to jest metoda bazująca na metrach kwadratowych powierzchni. I trzecia metoda to jest zużycie wody. I Rada Miasta podejmuje uchwałę, myśmy na początku 2013 roku taką uchwałę podjęli. Rada Miasta wybiera tą metodę. I tak, proszę Państwu, żadna metoda nie jest idealna. Żadna metoda, bo tak, w przypadku metrażu to może być tak, że jest duży dom i zamieszkiwany przez jedną osobę, czasami starszą, pewnie w tych takich domów. Państwo pewnie znacie wiele takich osób, które w ten sposób zamieszkują. No i trudno teraz tak, żeby ta osoba tak naprawdę finansowała. A bywa tak, ja też o tym wiem, że są rodziny sześcioosobowe, które mieszkają na 60 metrach. Też tak się, też się tak zdarza. Bez problemu możemy stwierdzić, która rodzina więcej odpadów produkuje. Ta liczba, ta wartość 94%, o której mówił pan kierownik, to jest liczba, która jest porównywana z innymi miastami, które rozliczają się tą metodą. Co oczywiście nie znaczy, że nie powinniśmy podejmować działań, aby tę liczbę zwiększać. Szanowni Państwo, powiedzcie mi może tak, tutaj zwracam się do pana kierownika. Ile deklaracji miesięcznie, ile korekt deklaracji miesięcznie przyjmujecie?
Dziennie około 15.
Dziennie około 15.
To znaczy, to są, panie prezydencie, przepraszam, różne deklaracje, bo jeżeli nam złoży spółdzielnia, no to mamy na przykład kilka budynków. To może być dom jednorodzinny.
I teraz
to może być.
Wyobraźcie sobie, a ile osób pracuje w referacie?
11.
11. To teraz
z pełną księgowością.
Możliwości technicznej. Nigdy żadne miasto w Polsce nie jest w stanie skontrolować tych wszystkich deklaracji. Czyli wpływa deklaracja i ktoś, nie wiem, udaje się tam na miejsce i weryfikuje to. A nawet jeżeli byłaby taka możliwość, to przecież ktoś gdzie odwiedza dane mieszkanie i akurat w tym momencie nie muszą się zajmować, znajdować w tym mieszkaniu wszyscy jego mieszkańcy, więc to nie jest do zweryfikowania. Czy te metody, które nam pozwalają na weryfikację, my z tego korzystamy. Ale to nie jest idealny system. Znaczy nigdy nie dojdziemy do 100%, możemy starać się poprawić ten wskaźnik o 2-3 punkty procentowe, natomiast nie jesteśmy w stanie dojść do 100%.
Pani radna Aleksandra Wysocka-Siembika.
My podniesiemy na 30, na 40 zł i nie wiem, ukażemy w ten sposób, tak? Ludzi, którzy mieszkają w bloku, część będzie chciała segregować, część nie będzie chciała segregować. No i co? I tak będą wszyscy musieli płacić, tak?
Znaczy w praktyce wygląda to w ten sposób, bo do tej pory zdarzały się takie sytuacje, że jeżeli okazało się, że na przykład dana nieruchomość nie prowadzi zbiórkę nieselektywną, a złożyła deklarację na zbiórkę selektywną, no to oczywiście są wezwani do zmiany tej deklaracji, ona jest zmieniana, płacą wyższą stawkę przez miesiąc i za miesiąc mogą tą stawkę zmienić. I nawet, znaczy musicie Państwo też wiedzieć, że no to my nie będziemy policją, tak, która będzie restrykcyjnie stosowała te wyższe stawki. Nam zależy na tym, żeby ten poziom odzysku zwiększyć. Znaczy, jeżeli się okaże na przykład tak, że gdzieś tam jest pojemnik 1100, a okaże się wypełniony plastikiem, a gdzieś tam ktoś wrzucił opakowanie kartonowe, no to wiadomo, no to nie jest, to nie jest karygodne, ale jeżeli się okaże, że na przykład a są takie miejsca, gdzie na przykład jest pojemnik na plastik i nie wiem, w 1/4 jest wypełniony śmieciami zmieszanymi. To jest w ogóle najgorsze rozwiązanie. Czasem się zdarza tak, też są takie nieruchomości, gdzie pojemnik na selekcję jest prawie pusty, a widać, że butelki są wrzucane do tego pojemnika na odpady, na odpady zmieszane. Pamiętajcie Państwo, że gdybyśmy się uparli dzisiaj, to jesteśmy w stanie 100% naszych śmieci posegregować. Odpady kuchenne, tak naprawdę wszystko inne jesteśmy w stanie posegregować. W odpadach bio nie mamy odpadów pochodzenia zwierzęcego. To są tylko odpady. Odpady bio to są owierki, resztki warzyw, owoców i tak dalej. Nie ma tam odpadów pochodzenia zwierzęcego. Czyli gdybyśmy się uparli, to w zmieszanych mielibyśmy odpady pochodzenia zwierzęcego, a reszta jesteśmy w stanie wszystko w 100% posegregować. Pytanie do Państwa, kto z Państwa w ten sposób segreguje odpady?
Jeśli mogę powiedzieć, że ta podwyżka jest bardzo duża, to 3 zł to ok, ale 10 zł dla ludzi...
Ale nie ma wielu osób, które płacą tą wyższą stawkę. To jest około 10%. My tak naprawdę dopiero teraz chcemy zacząć egzekwować tą wyższą stawkę.
Możemy właśnie, że znakomita większość osób tych jak no nie wiem, 95, nawet nie wiem, więcej osób deklaruje tylko i wyłącznie selektywność. I ona jakby zagotuje na rodzinę i sprawdza się, no, powiedzmy, że bardzo dobrze,
ale trochę się nie sprawdza.
Nie sprawdza. No i tu jest kwestia właśnie taka, żeby oczywiście zaszkodzą zarządcy nieruchomości. Na tym polega cały paradoks tego systemu, że nie chcemy spowodować coś takiego, żeby jednak ta różnica w stawce spowodowała ewentualne zmiany deklaracji kontrola przez RFR tej właśnie zabudowy jednorodzinnej spowodowała to, że ludzie sami zaczęli do tego dochodzić, że trzeba selekcjonować odpady. Bo tak jak mówicie, że dzieci o tym wiedzą, bo mamy tyle akcji w szkołach, przedszkolach, naprawdę na instalacje, wycieczki przyjeżdżają co chwilę i naprawdę dzieci wiedzą dokładnie, jak to robić. Problem polega na tym, że nie wiem, nie chcę tutaj mówić o mieszkańcach, jak się nie chce, czy nie ma tej kontroli, czy no nie wiem, z czego to wynika. Ale oni wszyscy deklarują, że selektywnie, no to jeśli ktoś deklaruje, że selektywnie odpad selekcjonuje, a nie selekcjonuje, no to gdzieś tu jest problem. Nie?
To może kończąc tę dyskusję jeszcze prezydent Miłosz Tec.
Szanowni Państwo, powiem taki przykład. Jeden z najczęściej wybieranych pojemników w przypadku zabudowy nieruchomości niezamieszkałych. Firmy dokładnie. Pojemnik 1100 litrów, w tej chwili mamy za nieselektywne 86,50.
86,50, najniższy z wszystkich wniosek je znaleźliśmy.
Czyli większość przedsiębiorców woli nie segregować w ogóle, wezmą sobie ten pojemnik 1100, nie, to naprawdę nie jest dużo. Stoi jeden pojemnik. Tą zmianą chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, kiedy za ten pojemnik już nie zapłacą 186, tylko 173 za ten pojemnik. A ta zmiana z kolei ma spowodować, że zamiast jednego pojemnika 1100 wezmą trzy pojemniki, na przykład 240, które są dużo tańsze, bo za ten 240 zapłacą 36 zł. Pomnóżmy sobie to razy 3, to wyjdzie nam od razu wyższa kwota i my jesteśmy pewni, że mamy odpady segregowane z przedsiębiorstw.
Pan radny, raporze radny.
Słuchając tego, pan prezydent nas, mówiąc krótko, coraz mocniej przekonuje, tylko ja mam podobny wniosek tutaj do pani radnej Skarczyk, żeby ta informacja była podana i przedsiębiorcom, i naszym mieszkańcom w taki sposób, żeby, no mówiąc krótko, oni wiedzieli, skąd to się bierze, tak? Żeby mieszkaniec, który segreguje śmieci, wiedział, że no trudno, musi zapłacić nieco więcej dlatego, że duża część mieszkańców tych śmieci po prostu nie segreguje i wywoziliśmy je, bo będziemy je wywozić po wyższych stawkach. Podobnie z przedsiębiorstwami, tak, że będzie oto wyższa stawka na ten 1000-litrowy pojemnik, ale będziecie mogli segregować za niższą stawkę. Bo inaczej, jeżeli my po prostu te informacji w sposób no, dosyć skuteczny nie przekażemy, no to mówiąc wprost, na pewno będzie duży opór mieszkańców przed tymi zmianami.
Czyli my i tak jesteśmy zobligowani, tak jak Państwu powiedziałem, jest przygotowana nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i niezależnie jakby od tego, na jakim poziomie jest ta stawka ustalona, my jako gmina jesteśmy zobowiązani do tego, aby i w przyszłym roku, i w latach kolejnych ten wskaźnik poprawiać, bo tak jak powiedziałem, jeżeli nie osiągniemy tego, grożą nam sankcje, więc jesteśmy zobligowani do tego, żeby te wskaźniki poprawiać. Ustawa daje nam no, podstawowe narzędzie, to o czym Pani wspomniała, no jest kij i marchewka. Marchewką jest niższa stawka, kijem ma być ta wyższa stawka.
Pani radna.
Jeżeli naprawdę ludzie deklarują, czy segregują, a nie segregują, czyli tak naprawdę gmina płaci więcej.
Tak,
wychodząc, a normalnie, tak, gdyby wszyscy podchodzili uczciwie, płaciłam więcej.
Znaczy do tej pory płaciliśmy tak samo, bo była jedna stawka. Ale teraz, od teraz się to zmieni. Od teraz się to zmieni. I to, co Pani też powiedziała, chodziło o kwestię odpowiedzialności zbiorowej. Znaczy nie egzekwowaliśmy tego restrykcyjnie, właśnie żeby uniknąć sytuacji takiej, że bo widzicie Państwo, jeżeli jest nawet 20% osób, które segreguje, 80% które nie segreguje, to jeżeli byśmy tak mocno po prusku dokręcili śrubę, tak żeby wszyscy płacili wyższą stawkę, no to za chwilę to 20% przestanie segregować, bo powiedzą, to my to mamy w nosie, bo skoro i tak płacimy więcej, to nas to w ogóle nie. Więc tutaj naprawdę trzeba to równoważyć i to nie mogą być takie działania, mówię, tylko policyjne. Znaczy ja powiem tak, z każdym z Państwa się dzisiaj muszę zgodzić, bo to jest i edukacja, i trochę czasem trzeba trochę nastraszyć, to znaczy pokazać te negatywne konsekwencje. No i to wszystko będziemy robić po prostu.
No i też taką kontrola sąsiedzka może, to też dużo
da. Ale tak naprawdę to jest utopia, żeby blok, który ma, no nie wiem, 10 czy ileś pięter, żeby wszyscy segregowali. To tak nigdy nie będzie. Po prostu tak nigdy nie będzie.
W blokach mamy w tej chwili na 10%?
Nie w takich blokach.
Coś około, tak.
W blokach mamy, słuchajcie Państwo, na poziomie 10, no może trochę więcej, no to musielibyśmy sprawdzić. To każde 10% to już jest dla nas zysk.
Pan radny Dariusz Nacepny. Pytanie, pan kierownik mówi, że mamy 94% tych mieszkańców, co są zameldowani, są w systemie, a to 6% może za granicą przebywać, czy gdzieś tam na uczelniach, to się zgodzę, ale mamy kilka tysięcy obcokrajowców, którzy pracują w Tychach. Jak my to kontrolujemy? Skoro tutaj spółdzielnie, wspólnoty nie kontrolują segregacji, deklarują selektywną, a nie segregują, to czy ktoś kontroluje w ogóle, ile osób w tych mieszkaniach wynajmowanych mieszka? Czy tam nie mieszka po 5-6 osób, 10, a deklaruje właściciel 2?
Znaczy, jeżeli to jest ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to wtedy jest to traktowane jako działalność gospodarcza. Czyli może być tak, że ktoś ma duży pojemnik i rozlicza to
No ale w mieszkaniach, właśnie na osiedlu, wynajmują mieszkanie obcokrajowcom, którzy pracują w
Wiechach. To jest obowiązek spółdzielni.
Tak, no jakie mamy gwarancje, że to są dane prawdziwe, skoro nie kontroluje spółdzielnia tego segregacji?
Spółdzielnia składa oświadczenie i składa deklarację. No my jak tylko mamy podstawy do tego, żeby stwierdzić, że mamy wątpliwości co do ilości stwierdzonych osób, no to wtedy to weryfikujemy. Natomiast no, tak jak pan prezydent powiedział, jest nas 11 i skontrolowanie każdej jednej deklaracji trzeba się pod kątem. Faktycznie mi mieszkania, no jest po pierwsze zgodnie z prawem chyba nawet.
To jest niemożliwe.
Mam pytanie jakieś?
Ja przepraszam, że tak wtrącę, ale dodam, że są wysyłane najczęściej, jak pan prezydent powiedział, jest czujność sąsiedzka. Mamy normalnie donos. Jeżeli coś jest, tego nie ma dużo, natomiast mieszkańcy wiedzą, że płacą za te śmieci i czują to. I nie chcą płacić za nikogo innego. No, ja bym też nie chciał, żeby ktoś mi się dorzucał do pojemnika. Dzisiaj też mam taki sygnał, który będziemy od jutra weryfikować. Wysyłamy wezwania do złożenia aktualizacji deklaracji. Tak to działa.
A mam pytanie jeszcze odnośnie tych nieruchomości niezamieszkałych. Jaka kwota wpływa z tytułu właśnie z tych nieruchomości niezamieszkałych?
Z tytułu nieruchomości niezamieszkałych 6 milionów 600 rocznie. I ja chciałem podkreślić mocno to, co pan prezydent powiedział. Przedsiębiorcy po tych regulacjach, które proponujemy, będzie się opłacało przejść z niesegregacji na segregację. To znaczy, tak jak pan prezydent powiedział, 4 pojemniki 240, czyli segregacja będzie mniej kosztowała niż 1100. I tu mamy, w związku z tym, że też powiedzieliśmy o tym, że bardzo źle wygląda segregacja na terenach niezamieszkałych, tu mamy dosyć duże pole do popisu i tymi działaniami, bo tu nie będziemy robić żadnych akcji edukacyjnych dla przedsiębiorców. Jedyna obawa jest taka, że jest to strumień pieniądza akurat, który jest ciężki do przewidzenia, ponieważ firmy mogą uciec w inne tak zwane kody odpadów, to znaczy będą przekazywać. Natomiast nie boję się tego specjalnie, ponieważ ci, którzy już oszczędzają, że tak powiem, a firmy tak działają i przekazują nam tylko zmieszany i nie jesteśmy w stanie z tego nic wysegregować, no niestety będą musieli za to zapłacić. Porównajcie, proszę Państwa, 173 zł za ten najpopularniejszy pojemnik, z którego mamy połowę wpływu z nieruchomości niezamieszkałych, on i tak będzie o wiele tańszy niż w innych gminach. Dziękuję. Sosnowiec dla przykładu 557 zł.
A mam pytanie, czy do pani skarbnik, ile w tym roku w budżecie jest na dopłatę do systemu, bo my już dopłacamy do tego systemu z budżetu miasta.
Przewidywana dopłata na dzień dzisiejszy wyniesie 1 300 000.
1 300 000, tak? A w tym roku w system wyniesie ile kosztuje w ogóle? 26,5 od przyszłego roku.
23,5.
23, tak? Bo ja mam takie wyliczenie sobie zrobiłem. Skoro mamy te 114 tysięcy mieszkańców po 12 zł, no to mamy wpływu 16,5 miliona gdzieś na dzień dzisiejszy. Jeśli podniesiemy do 15, to będzie 20,5 miliona, czyli 4 miliony więcej, tak? 4 miliony więcej z tytułu.
Bo w 114 tysiącach są też osoby kolejne w 5 godzinie.
Tak, my mamy. Mamy złotówkowiczów.
Dokładną informację, ile jest osób płacących 12 zł, a ile z ulgą.
5 tysięcy płaci złotówki.
5 tysięcy dokładnie, bo dzisiaj to wyciągaliśmy po pytaniu pana radnego. Ja pamiętałem 5080. 5028 dzisiaj wyciągnięte z systemu. To, ile mam nam wpłynąć, też nie wyliczamy sobie tu razy 12, po prostu bierzemy to z systemu. Przypis minus odpis, to jest na chwilę obecną 22 miliony 300. Tyle jesteśmy w stanie ściągnąć, że tak powiem, z rynku i z niezamieszkałych, i z nieruchomości zamieszkałych.
No to ja tak mówię, 22 miliony 300. Jeśli tu o prawie 4 miliony wzrośnie od mieszkańców, jeśli przedsiębiorcy płacą 6600, a teraz im podwajamy za te niesegregowane, to mamy już 12, 10 milionów prawie więcej.
Nie.
No to nadwyżka wyjdzie.
Nie, nie. Nie będzie nadwyżki. Ja pana radnego zapraszam do tych wyliczeń, które są robione rzetelnie, naprawdę zapraszam, pokażę. idziemy tak, żeby domknąć system i nie zarobić na nim. Jeżeli chodzi o, bo wiadomo, moglibyśmy, tak jak inne gminy, Ruda Śląska 21,70, Mysłowice już widzę 20 zł się szykują. Nie przyjęła, tak. Ale do domknięcia systemu mówię. My proponujemy 15, także inne mniejsze gminy, które obsługuje ten sam operator, też około 20 kilku złotych powinny domknąć system.
Ja bym poszli na sesję, żeby przygotować takie właśnie dane, ile płacimy, ile jest wpływu i ile będzie wpływu z tytułu po podwyżce.
W zależności od rodzaju nieruchomości,
tak? Zamieszkałe i niezamieszkałe, jaka jest prognoza, bo tutaj
dobrze,
jest
21,300,
a wczoraj sobie zapisałem 21,300, że kosztuje system.
Nie, nie, być może rozbieżności, bo myśmy się nad tym zastanawiali, rozbieżności mogły wynikać stąd, że myśmy pokazywali w rozbiciu na koszty, tak jak pani naczelnik na początku mówiła, związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem, unieszkodliwianiem odpadów.
Ale kwotowo, nie procentowo, tylko kwoty.
Dobrze. Później do tego dochodzi obsługa administracyjna, do tego dochodzi dochodzą szoki.
Dziękuję też. Jeżeli nie ma więcej pytań, to przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu?
Jedna osoba przeciw. Kto się wstrzymał jeszcze raz?
Proszę, jedna osoba się wstrzymała, tak?
Kto się wstrzymał, tak?
6,
tak?
Nie,
6.
6. Pani
Uszur, to za 6 za, 6 przeciw i 1 wstrzymująca się.
6 się wstrzymało.
Jeszcze raz.
Proszę liczyć, bo pan ma tam jedną cyfrę.
Kto jest za?
6 za.
Kto jest przeciw?
1 osoba.
I wstrzymująca się od głosu.
6.
Prawidłowo. To dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2018 rok. Pan naczelnik.
Nie widzę, to może troszkę nogami przybiera.
Szanowni Państwo, przedłożony projekt przewiduje zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 4 390 988 zł. Oczywiście w tej zmianie dochodów zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia. W większości dotyczą one środków zewnętrznych. W zmniejszeniu dochodów przesuwamy z roku bieżącego na rok przyszły środki unijne związane z termomodernizacją i modernizacją zespołu szkół nr 5 przy Ulicy Edukacji. To jest kwota 2 800 000 zł. Ponad, a także środki związane z przebudową linii powietrznej w związku z budową stadionu lekkoatletycznego. Kwota 2 260 000 zł. Ponadto przesunięcie na rok 19 dwóch projektów miękkich, oświatowych, dotyczących podniesienia jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej 5 i 11, a także w Szkole Podstawowej nr 24. Jeżeli chodzi o zwiększenia, to łącznie na kwotę 955 918 zł, z tego głównie pomoc finansowa otrzymana w formie dotacji celowej od Grupy Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. Chodzi tutaj o rekompensatę za wprowadzenie bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży na terenie metropolii. To jest kwota 786 714 zł i wprowadzenia bezpłatnej komunikacji w dni tzw. smogowe, kwota niecałych 20 000 zł. Te zmniejszenia dochodów wpływają oczywiście też na zmniejszenie wydatków. Jeżeli chodzi o zmniejszenie wydatków ogółem, to jest to kwota łącznie prawie 14 milionów złotych. Tak jak w dochodach, zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia. W zwiększeniach kwota 934 284 zł i wynika głównie z tych środków zewnętrznych, o których przed chwilą wspomniałem. Natomiast jeżeli chodzi o zmniejszenia wydatków, to kwota 14 617 883 zł wynika z przesunięcia wydatków, których nie udało się zrealizować w roku bieżącym na rok 2019 i lata kolejne.
Dziękuję. Dyskusję. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba wstrzymująca się. Przechodzimy do punktu 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Tychy na lata 2018-2028. No tutaj już chyba to jest jasno omówione, więc otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma zgłoszeń. Przechodzimy do zaopiniowania projektu. Pan radny Rafał Żelazny.
Ja mam pytanie dotyczące stadionu lekkoatletycznego. Jeśli dobrze rozumiem, sekundeczkę, tylko sobie otworzę to miejsce. Jeśli dobrze rozumiem, udział budżetu centralnego to jest w okolicach 10 milionów, tak? Nie potrafię teraz znaleźć.
6 milionów.
6 milionów, przepraszam.
Tak, to było 5500 i 500.
Przy całości wartości inwestycji.
18.
Tak.
Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba wstrzymująca się. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach. Pan naczelnik.
Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 219 ustawy o finansach publicznych Rada jest zobligowana do ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2019 roku. Tutaj przewidujemy dwie dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Pierwsza dotyczy remontu komunalnych zasobów mieszkaniowych i tutaj stawka wynosi 6,18 zł do metra kwadratowego na rok. I druga to dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy w wysokości 12 zł do metra kwadratowego na rok. Te stawki powodują ujęcie w przyszłorocznym budżecie kwotowo dotacji na poziomie, jeśli chodzi o remonty komunalne zasobów mieszkaniowych, to jest kwota 1 300 891 zł, natomiast jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie, to dotacja w wysokości 2 526 001 zł. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Zgłoszeń nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania.
Tak?
Pan naczelnik.
Jeżeli chodzi o stawkę na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych, to w planie pierwotnym na rok bieżący ona była w wysokości 6 zł, dzisiaj 6 zł 18 groszy. Jeżeli chodzi o dopłatę do kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy 9,84, w bieżącym roku 12 zł w przyszłym.
Dziękuję. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028. Tu jak w punkcie 6 również wszystko mamy na tabletach, więc od razu otwieram dyskusję. Jeżeli zgłoszeń nie widzę, to przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w punkcie 8. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? 5 osób wstrzymało się. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok w zakresie działania komisji. I tutaj myślę, że to też mamy chyba jasne, więc otwieram dyskusję. Jeżeli zgłoszeń nie ma, przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? 5 osób. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między gminą miasta Tychy a powiatem pszczyńskim dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Apostolskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczycieli religii tego wyznania. Bardzo proszę Panią Dyrektor.
Szanowni Państwo, uchwała ma charakter formalny. W związku z dołączeniem do grupy uczniów uczących się religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego doszło jedno dziecko uczęszczające do szkoły prowadzonej przez powiat pszczyński. Aby rozliczyć koszty zatrudnienia nauczyciela tej religii, niezbędne jest wyrażenie przez Państwa zgody na zawarcie porozumienia z powiatem pszczyńskim. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do dyskusji. Jeżeli nie ma zgłoszeń, to przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Moduł dla dzieci i młodzieży, moduł dla dorosłych. I tutaj.
Szanowni Państwo, uchwała ma charakter formalny.
nie uległy zmianie zasady programu w zakresie pożywiania, natomiast zmianie uległa nazwa tego programu i właśnie na tym zawarty uchwale. Proszę o to.
Dziękuję, otwieram dyskusję.
Proszę o pytanie techniczne, z jakiego powodu ta zmiana?
Zmiana została wprowadzona uchwałą Rady Ministrów z 15 października tego roku. A zasady zostały takie same.
Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Tychach. No i od razu może punkt 13, bo to również zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Tychach. No i w zasadzie to, tak jak tutaj mi podpowiadają, do punktu 16 mamy wszystkie te same jakby punkty. Tematyka dotyczy tego samego, więc przeczytam wszystkie te punkty i przejdziemy do dyskusji równocześnie. Punkt 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Tychach. Punkt 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu placówki pieczy zastępczej Kwadrat w Tychach. Punkt 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 1 w Tychach. Punkt 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 2 w Tychach. I tu proszę o dwa słowa. Dziękuję.
Szanowni Państwo, te uchwały mają charakter porządkowy, właściwie porządkujący sytuację placówki opiekuńczo-wychowawczej, która działa obecnie. I związane jest to z wystąpieniem Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Podjęcie tych uchwał nie będzie miało skutków finansowych, ponieważ wszystko będzie się działo na bazie funkcjonującej obecnej placówki. Nie spowoduje to też żadnych zmian, jeżeli chodzi o sytuację dzieci, a także sytuację personelu kadry zatrudnionej w placówce. Musimy to zrobić ze względu na obowiązujące standardy, o których jest mowa w ustawie o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Zresztą jest to też oczywiście w uzasadnieniu do uchwał, jeżeli macie Państwo pytania, postaram się.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma pytań, po kolei przegłosujemy wszystkie te punkty. Więc przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały punktu 12. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie za. Punkt 13. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto się wstrzymał od głosu? Kto jest przeciw? Jednogłośnie za. Punkt 14. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie za. Punkt 15. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie za. I mamy punkt 16. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Jednogłośnie za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas nieoznaczony. Pani Naczelnik Katarzyna Szymkowska.
Szanowni Państwo, przedkładam Państwu projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na nieruchomościach, które stanowią własność gminy na czas nieoznaczony. Załącznik do uchwały zawiera dwie pozycje. Jedna jest to nieruchomość, która byłaby przeznaczona pod obrót przedomowy, druga pod rolę. Obowiązujące przepisy prawa wymagają do zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony zgody Rady Miasta, dlatego proszę Państwa o pozytywne zaopiniowanie uchwały. Dziękuję.
Otwieram dyskusję w tym punkcie. Zgłoszeń. Pan radny Rafał Szewa.
Ja przepraszam, bo ja już o to wczoraj pytałem. Jako że zaczynam moją pracę w charakterze radnego, proszę pozwolić, że pytam. Wspomniała wczoraj Pani Naczelnik, że w momencie, gdyby pojawiło się kilku chętnych na ewentualną dzierżawę, to rozumiem, przeprowadzony zostałby przetarg. To takie pytanie techniczne. Skąd teoretycznie osoby mogłyby wiedzieć, że warto zainteresować się tą ziemią?
Znaczy tak, po pierwsze na pewno mieszkańcy mają sporą wiedzę na ten temat, bo jeżeli ktoś jest zainteresowany, nie wiem, czy jakimś ogródkiem przydomowym, to najczęściej szuka wokół własnej nieruchomości, tak? Sąsiedzi między sobą o tych rozmawiają, bo wiedzą, gdzie są grunty gminne, więc zdarza nam się owszem, że są, nie wiem, dwie osoby zainteresowane, bywały takie przetargi. Czasami sąsiedzi takiej wiedzy, że, znaczy inaczej, takiej prowadzą rozmowę między sobą, więc wiedzą, że jakiś teren jest. A po drugie to jest też tak, że nawet jeżeli my, Państwo podejmiecie uchwałę, to my tak czy owak jesteśmy zobligowani do tego, żeby dać obwieszczenie do prasy informujące o tym, że nieruchomość jest przeznaczona do czy sprzedaży, czy też do dzierżawy. I w sytuacji, gdyby w tym czasie pojawił nam się ktoś jeszcze drugi zainteresowany, to wówczas najprawdopodobniej, a czyli jestem przekonana, że jeżeli dwie osoby spełniałyby przesłanki do tego, żeby móc ewentualnie korzystać z tego terenu, to wówczas byśmy taki teren przeznaczali do wydzierżawienia, do zaprzetargu. Także wszystko jest jawne, bo informacje o przeznaczeniu nieruchomości, czy do sprzedaży, czy do najmu, czy do użyczenia, czy do dzierżawy, są informacjami jawnymi. One znajdują się zarówno na Biuletynie Informacji Publicznej, w urzędzie u nas na tablicach ogłoszeń oraz informacje prasowe, takie też są udostępniane w tygodniku.
Dziękuję. Przepraszam, to, że podejmiemy taką uchwałę, to nie znaczy, że ta osoba, która występuje, tak, otrzyma czy tam dzierżawę.
Czy w przypadku podjęcia przez Państwa tej uchwały generalnie dążymy do tego, żeby ta osoba, która była zainteresowana, złożyła wniosek, bo jest jedna osoba. Bo tu mamy tak naprawdę tak, ogród przydomowy i tą rolę, z tego co pamiętam, większą, prawda? Więc jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę, to my będziemy dążyli do tego, żeby tej osobie wydzierżawić nieruchomość na tych zasadach. Ale jeżeli w tak zwanym międzyczasie pojawi się ktoś inny, to my zawsze jeszcze możemy trochę te zasady gry zmienić do momentu zawarcia umowy.
Dziękuję. Więcej zgłoszeń nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jedna właśnie za. Przechodzimy do punktu 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy do 3 lat. Pani Katarzyna.
Szanowni Państwo, ten projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody także na zawarcie umów dzierżawy, ale na czas oznaczony do lat 3. I tutaj byłoby to zawarcie kolejnych umów z tymi samymi podmiotami i na ten sam teren. I podobnie wymagana jest zgoda Państwa radnych. Załącznik zawiera 3 pozycje. 2 nieruchomości są przeznaczone pod posadowienie sieci, 1 pod handel i usługi. Zatem proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Zgłoszeń nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu typu garaż. Pani Naczelnik.
Proponujemy Państwu uchwałę dotyczącą przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu. Jest to garaż położony w kompleksie garaży przy ulicy Begonii. Garaż zostałby sprzedany na własność, natomiast grunt zostałby oddany w użytkowanie wieczyste. I tutaj także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w takiej sytuacji wymagana jest zgoda Państwa radnych. Osoba ta ma zawartą z gminą umowę najmu i jako najemcy przysługuje prawo wystąpienia właśnie z pierwszeństwem w nabyciu tego lokalu, garażu. Zatem proszę o pozytywne zaopiniowanie uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Zgłoszeń nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych za pozytywnym zaopiniowaniem? Jednogłośnie za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka numer 856/788 położona w Tychach przy ulicy Jakuba oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego, to jest odpłatnej służebności drogi na działce numer 856/788. Pani Naczelnik.
Szanowni Państwo, proponujemy tak, wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości, która jest położona przy ulicy Jakuba. Jest to droga wewnętrzna, która stanowi dojazd do nieruchomości prywatnych. Druga rzecz, ustanowienie na rzecz tych osób, które właśnie mają tam swoje nieruchomości, ustanowienie służebności drogowej, co pozwoli na bezpośredni dostęp do drogi publicznej i uregulowanie prawne tych działek zabudowanych, bądź które będą zabudowane, jako właśnie dostęp do drogi publicznej. Wartość tych nieruchomości przekracza kwotę 50 tysięcy euro, dlatego zgodnie z uchwałą w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wymagana jest zgoda Państwa radnych, dlatego proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Zgłoszenie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Ktoś z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Sprzeciw, kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obrzeżu miasta Tychy. Dziękuję Pani Naczelniku.
Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze miasta Tychy. I tutaj muszę parę słów wyjaśnienia. Taką uchwałę o analogicznym tytule podejmowała Rada Miasta Tychy 15 października 2018 roku. Uchwała ta stanowiła rozszerzenie możliwości udzielania dotacji dla obiektów zabytkowych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, ponieważ poprzednia uchwała tego rodzaju obejmowała jedynie zabytki rejestrowe, czyli będące w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków. W tej chwili w związku ze zmianą ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada Miasta ma możliwość udzielania dotacji również na zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków. I taką uchwałę Rada Miasta przyjęła na sesji 15 października. Uchwała ta została przedłożona organowi nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. I Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie nadzorcze w tej sprawie. Odbyło się posiedzenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 15 listopada. Na tym posiedzeniu był obecny pan Teodor Urbanik, nasz radca prawny. I Regionalna Izba Obrachunkowa tutaj ma uwagi tego rodzaju, że Rada Miasta nie może regulować w drodze uchwały treści umów zawieranych indywidualnie pomiędzy prezydentem miasta Tychy, który będzie wykonywał tą uchwałę, a podmiotami dotowanymi. W związku z tym jest konieczność usunięcia z treści uchwały, to jest paragraf 4, punkt 5 uchwały, który właśnie tutaj doprecyzowywał jakby treść tych przyszłych umów. I w związku z tym jest konieczność podjęcia tej uchwały z tą korektą jeszcze raz. Paragraf 4 to jest ta, mówię o tej uchwale z 15 października 2018. Tam w paragrafie 4, w punkcie 5 była mowa o tym, co powinno się znaleźć w uchwale na dotację. Czyli tego w tej nie ma. Ponadto projekt uchwały był przekazany prezesowi ochrony konkurencji konsumentów z uwagi na to, że w przypadku przedsiębiorców będących właścicielami zabytków ta dotacja jest traktowana jako pomoc de minimis. I tam również prezes urzędu wniósł nam zupełnie drobną, taką porządkową uwagę, którą też uwzględniliśmy. Chodzi o to, że po prostu doprecyzowujemy tylko, że to nie dotyczy dotacji w rybołówstwie i rolnictwie, bo gdyby dotyczyło dotacji w rybołówstwie i rolnictwie, musielibyśmy jeszcze zgłaszać ten projekt uchwały właściwemu ministrowi. Czyli to jest taka, że tak powiem, czysto kosmetyczna tutaj poprawka. Z tymi dwoma poprawkami ta uchwała została przygotowana ponownie, została nam pozytywnie również zaopiniowana przez radcę prawnego pana mecenasa Urbanika. W związku z tym proszę Państwa o pozytywne zaopiniowanie.
Otwieram dyskusję w tym punkcie. Zgłoszeń nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie za. Dziękuję.
Przepraszam bardzo, ja zapomniałam. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że tutaj zgłaszam autopoprawkę. To jest taka drobna poprawka językowa. W tytule i w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy, nie chodzi o zabytków, błąd językowy. Nie położonym, tylko położonych. To są takie językowe.
Dobrze, przyjmujemy. Dziękuję. Przechodzimy do punktu. Tak. Ja myślę, że to jest. Dobrze. Bo to jest. Przechodzimy w takim razie do punktu 22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019. Czyli to co roku, bardzo proszę.
Witam, chciałbym przedstawić projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019. Do corocznego podejmowania stosownej uchwały obligują nas przepisy ustawy prawa ruchu drogowego. Biorąc pod uwagę sprawną realizację tego zadania oraz koszty poniesione na prowadzenie parkingu i przychody, postanowiliśmy pozostawić wysokość opłat i kosztów na poziomie, które obowiązują w roku bieżącym. Proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu.
Otwieram dyskusję w tym punkcie. Pan Rafał Żelazny.
Przepraszam, ja mam może niepopularne pytanie, ale chciałem zapytać, dlaczego nie rozważyliście Państwo podniesienia tych opłat?
Opłaty, które, wysokość opłat i kosztów, które są zawarte w uchwale i tak są stosunkowo wysokie. Nie są one maksymalne, bo jest obostrzenie, iż opłaty te nie mogą przewyższać kwot ustalonych w obwieszczeniu ministra rozwoju i finansów w sprawie ogłoszenia obowiązujących w danym roku opłat. Natomiast w ostatnim czasie pojawiło się gro postępowań w całym kraju, które dotyczyły tego, iż powiaty zarabiają na tym zadaniu. Ustawa prawo ruchu drogowym wyraźnie jeden z artykułów dotyczących tego zadania wskazuje, iż stanowi to dochód powiatu. Natomiast życie pokazuje, że gro miast ma dosyć spore problemy. W naszym mieście w ogóle jest bardzo stosunkowo mało usunięć pojazdów i tak jak wspomniałem, zrobiliśmy wyliczenia odnośnie kosztów i przychodu. Mniej więcej wychodzi to na zero, dlatego też postanowiliśmy te kwoty zostawić.
Panie Przewodniczący, jednego zdania. Oczywiście nie chciałbym, żeby Pan źle zrozumiał. Uważam, że jeżeli dochodzi do złamania przepisów ruchu drogowego, to oczywiście karzemy, tak, tego kierowcy. Chciałbym Państwu przypomnieć, co działo się w tym roku na przykład w okolicach Paprosa. Tam samochody stały, przepraszam, no, trawniki to było najdelikatniejsze miejsce, gdzie pojawiały się samochody. Pamiętam, że też było szereg prób interwencji. No, niestety Straż Miejska niezbyt chętnie interweniowała. Uważam, że w tym kontekście no, trudno nie
zgodzić się z tym, że jest to jakiś jednak element dochodów gminy. I oczywiście ja wiem, że tutaj pojawią się opinie przeciwne, ale moim zdaniem może warto byłoby, przynajmniej jeżeli nie podnosimy tych opłat, to spróbować jednak bardziej skutecznie kontrolować miejsca, w których pojazdy są zostawiane w sposób, no mówiąc krótko, niezgodny z prawem. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Pierwsze wyjaśnienie. Stawki nasze od stawek maksymalnych w obwieszczeniu to jest różnica 2-3 zł. One praktycznie i tak są, mimo że są niezmieniane od 3 lat, wysokość jest, tak jak mówię, jest różnica nieduża. Druga sprawa, niestety, żeby pojazd był usunięty, musi spełniać wymogi określone w artykule 130a. Parkowanie, to o którym Pan wspomniał, na trawniku Zieleńcu, niestety nie kwalifikuje się do usunięcia pojazdu. Jeśli... No też nie do końca dosłownie tak, musi stwarzać realne zagrożenie, o tak to określę, a to też ocenia patrol, który na miejsce przyjedzie. Natomiast no, z tego co wiem, patrole nasze były dosyć częste w tym rejonie w okresie wakacyjnym. No, biorąc pod uwagę ilość osób przyjeżdżających na Paprocany, a siły, którymi dysponujemy, to jest 1-2 patrole na zmianę, gdzie mamy całe miasto do objęcia swoimi rękami, no tak to wygląda.
Dziękuję.
Dziękuję.
Nie będę wchodził w tę dyskusję, bo nie dojdziemy do sedna sprawy. Wszyscy wiemy, że mamy tam duży problem z parkowaniem i coś będzie trzeba z tym zrobić.
Dziękuję. Przechodzimy do zaopiniowania punktu 22. Kto z Państwa radnych jest za punktem zaopiniowania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie za. Przechodzimy do punktu 23, czyli pismo dotyczące zwrotu bonifikaty w związku ze sprzedażą mieszkania. Ten punkt był również omawiany wczoraj na komisji. No i prosiłbym Państwa radnych chyba do pozytywnego ustosunkowania się do tego. Będziemy.
Ja powiem tak, że na wczorajszej komisji został złożony wniosek przez kolegów radnych, którzy wszyscy ten wniosek podpisali, aby przygotować projekt uchwały, oczywiście uzależniając go od tego, że Państwo, którzy tam deklarują przeznaczenie środków, jakby mają ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu na tego mieszkania, które zakupili. I przedstawiając te dokumenty, my wtedy zaopiniujemy na obu komisjach tą przygotowaną uchwałę i podejmiemy na przyszłej sesji stycznia. No i
dziękuję.
Na tą chwilę oni nie przeznaczyli tych środków.
Jeszcze nie. Przechodzimy do punktu 24. Jest to plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2019 roku. Otrzymaliście go Państwo na tablety. No i prosimy go o przegłosowanie, o przyjęcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planu pracy komisji na pierwsze półrocze? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba wstrzymująca się. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 25. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Nie ma, także dziękuję. I przejdźmy do punktu 26. Zamknięcie posiedzenia. Także dziękuję za dzisiejszą komisję.